Polska awansowała na 8 miejsce w zestawieniu Women in Work Index 2019 przygotowywanym przez firmę doradczą PwC. Jest to efekt m.in. malejącej różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, niskiej stopy bezrobocia. Polska awansowała o jedno miejsce w skali roku oraz aż o 11 pozycji od 2000 roku, informuje Forsal.pl. Raport jest analizą sytuacji kobiet na rynku pracy w 33 krajach OECD, uwzględniając takie czynniki jak różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, aktywność zawodowa obu grup, stopa bezrobocia oraz praca w pełnym wymiarze godzin. Czy polski rynek pracy jest przyjazny kobietom? Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Jerzy Iżabek, były prezes ROL Ryż, Marek Krzykowski, menadżer AK Construction i wykładowca SGH. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Polska awansowała na 8 miejsce w zestawieniu Women in Work Index 2019 przygotowanym przez firmę doradczą PwC. Nasz kraj jest drugim po Luksemburgu państwem, który od 2000 roku dokonał największego skoku w zakresie dostępności i przyjazności rynku pracy dla kobiet, awansując aż o 11 pozycji. Czy polski rynek pracy jest przyjazny kobietom? To pytanie zarówno do panów w studiu, jak i do naszych słuchaczy.
Ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy.
Marek Krzykowski.
Aczkolwiek dzisiaj jesteśmy w przededniu Święta Kobiet, w związku z tym idealna okazja, aby już dzisiaj złożyć najlepsze życzenia dla wszystkich pań, żeby się wiodło, żeby wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim, żeby w tym życiu układało się tak, jak sobie chcą. Między innymi również z pracą, tak, aby mogły pracować tam, gdzie znajdą najwięcej satysfakcji i odpowiednie warunki finansowe. Jak słyszymy z tych danych i jak obserwujemy w naszej rzeczywistości, te warunki pracy kobiet bardzo się poprawiły. To, co mówimy w tej chwili o tej różnicy, to mówimy o pewnych stanowiskach i tutaj musimy jak gdyby spojrzeć na, z innej perspektywy na to zagadnienie. Ja patrzę zawsze z takiej perspektywy, że jeżeli mamy fabryki, jeżeli mamy kopalnie, to jest trudniej o znalezienie pracy, dobrej pracy dla kobiet. Oczywiście są stanowiska, gdzie mogą być, ale nawet samej natury pewnych stanowisk jak gdyby nie mogą objąć. Polska stała się bardzo otwartym krajem, w związku z tym przyszło mnóstwo firm zachodnich, międzynarodowych, które potrzebują mnóstwo stanowisk tak zwanych czy administracyjnych, czy specjalistycznych, a my mamy w Polsce bardzo dobrze wykształcone kobiety. Ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że spotkałem się z plejadą, ogromną ilością młodych kobiet, które są doskonale wykształcone i trzeba dać im szansę. I tam, gdzie one te szanse dostają, tam je wykorzystują. I nawet tutaj, jak mówimy o tych różnicach, to powiem szczerze, że często było tak, przynajmniej w mojej historii, że kobiety zarabiały więcej niż mężczyźni na stanowiskach, bo ja zawsze mówię, że mężczyźni są profesjonalni, a kobiety często są perfekcyjni. Zatrudniałem kobiety po kierunkach technicznych, na stanowiskach inżynierskich, to nie dość, że to było wykonane profesjonalnie, to jeszcze było właśnie bardzo estetycznie, bardzo schludnie i to dodatkowa wartość, którą te kobiety wnosiły, w związku z tym miałem pełne uznanie dla pracy kobiet. I uważam, że to, gdzie w tej chwili jesteśmy, to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze jest jak gdyby, nawet w kobietach samych jest często przekonanie, że się do pewnych stanowisk nie nadają, że pewnych funkcji nie mogą objąć. Też z mojej historii jest tak, że jak proponowałem mężczyznom objęcie pewnych funkcji, to mówili, tak, spróbuję, ja jestem gotowy. Kobiety, a ja nie wiem, czy jestem gotowa, czy sobie poradzę, powiedzmy, zupełnie inna rzecz.
To jakiego wsparcia kobiety potrzebują w ogóle wsparcia, właśnie żeby uwierzyć w siebie, żeby zawalczyć o to miejsce na rynku pracy,
uważam, że
na rynku
tylko wsparcia,
zawodowym?
Tak jak powiedziałem, mają kompetencje, mają wiedzę, doskonale sobie radzą, bardzo często znają języki, tylko mają wszystkie walory, tylko potrzebują tego wsparcia. Potrzebują kogoś w postaci mentora, coacha, dobrego przełożonego, który po prostu da jak gdyby tę dodatkową motywację i pozwoli spróbować.
Mhm, Jerzy Iżabek.
Tutaj pani poruszyła taki obszar, że co jest przyjazne dla kobiet. Mi się wydaje, że tutaj ten obszar w zakładach pracy jest troszeczkę zaniedbany, bo oprócz środków finansowych, okej, tutaj to zaczyna się to wyrównywać, ale kobiety są też matkami i mają dzieci przeważnie, tak? To są gospodynie domowe.
Czyli drugi etat taki są.
Właśnie. I w zakładach pracy by się przydało to wsparcie, żeby ten zakład był przyjazny też dla kobiety, żeby mogła zostawić, jeżeli ma dzieci, zostawić to dziecko gdzieś w przedszkolu zakładowym, jakieś szybkie zakupy, może czas pracy też bardziej taki
elastyczny
dla nich. To jest, myślę, to stworzy wtedy to tą sferę przyjazną, nazwijmy tak. Bo pieniądze są owszem ważne, ale pytanie, czy pieniądz nie zawsze jest przyjazny też.
Tak? My musimy wyjść z takiego tradycyjnego modelu, tak, że idzie się do pracy na określoną godzinę, określonej godzinie się wychodzi, nie wypisuje się, nie wychodzi z tej pracy. Praca z domu. Na dzień dzisiejszy przy całej zinformatyzowanej strukturze w wielu firmach można tą samą pracę wykonywać z dowolnego miejsca. Ja pamiętam w czasie swoich podróży, czy to był Stany Zjednoczone, czy to był Iran, czy gdziekolwiek indziej, mogłem funkcjonować dzięki tym narzędziom. Dlaczego tego nie stworzyć pracownikom, już nie mówię teraz kobietom, tak? No w ogóle pracownikom. Musimy dostosować swoją organizację, swój system pracy do możliwości, jakie na dzisiaj mam. Nie tkwić jak gdyby w tych starych rozwiązaniach, tylko właśnie pójść, to jest z korzyścią dla firmy, to jest z korzyścią dla wszystkich pracowników.
Tak, żeby to słowo przyjazne rzeczywiście stało się esencją.
A na ile właśnie zmienia się dzisiaj podejście pracodawców do kobiet? Bo jeszcze kilka lat temu młoda kobieta w pracy, gdy się okazało, że wyszła za mąż, to pracodawca już wychodził z założenia, aha, niebawem pojawią się dzieci, będą zwolnienia lekarskie ze względu na ciążę, więc taki pracownik jest mniej wartościowy, więc może by jednak go zwolnić, zanim w tę ciążę zajdzie, a może nie zatrudnić. Kiedyś na porządku dziennym były pytania o planowanie poszerzenia rodziny.
Tak, ale to myślę, że to jest w tych może mniejszych zakładach rodzinnych, może tam, gdzie rzeczywiście te problemy są, trudniej jest je rozwiązać. W dużych zakładach raczej się to układa. I od strony pracownika, kobiety, jeżeli jest też otwartość i mówi, że jest w ciąży i tak dalej, to się można przygotować do tego.
Na dzień dzisiejszy, dzień dzisiejszy wiele firm prowadziło kodeksy etyki. Między innymi tam tego typu pytania, to już w ogóle jest po prostu nie dość, że niezgodne z prawem, to jest w ogóle sprzeczne z jakąkolwiek etyką. Ale najważniejsze jest to, że jak się patrzy w dłuższej perspektywie, ja się przekonałem o tym na własnej skórze, że jeżeli przychodzi osoba, czy kobieta po studiach, po szkole, zaczyna pracę, wiadomo, że ona musi sobie ułożyć życie rodzinne, wiadomo, że będzie chciała mieć dzieci i powiem szczerze, że jeżeli się założy, że taka kobieta ma u nas pracować w naszej firmie, powiedzmy, dłużej, to jest tak, że jak ona nawet w tym okresie zawsze żyje firmą, a jak wraca, jak ułoży sobie te sprawy rodzinne, to nie ma bardziej lojalnych pracowników i to jest pewna wartość, którą się inwestuje w tym pierwszym okresie pracy, natomiast potem są dużo mniej skłonne do zmiany miejsca pracy, są oddane od A do Z, podejmują się wszystkich jak gdyby obowiązków, które są w firmie lub dodatkowych zajęć, które należy mieć i powiem szczerze, że takie właśnie strategiczne patrzenie na firmę to jest zatrudnianie kobiet i powierzanie im naprawdę odpowiedzialnych
zadań. To jest ta treść właśnie tworzenie zakładu przyjaznego. Właśnie między innymi układanie się z pracownikiem, oczywiście dotyczyła dwie strony, zrozumienia pracodawcy dla kobiety. I to jest, bo dzisiaj wykształcenie i wychowanie, w cudzysłowie, pracownika sobie to są długie lata. Czasami to okres uniwersytetu, 5-6 lat. I pracodawcy nie zależy na tym, żeby taki pracownik potem gdzieś odchodził. On zrobi wszystko, żeby utrzymać. Ale te relacje muszą być z dwóch stron. Jeżeli są, to jest to wtedy przyjazne. To jest
Pamiętajmy o tym, że 10 lat temu stopa bezrobocia była na zupełnie innym poziomie i pracodawcy mogli sobie pozwolić, powiedzmy, na wybór. Na dzień dzisiejszy często jest bardzo dobrze, jeżeli ktoś się na dane ogłoszenie zgłosi.
A czy dzisiaj organizowanie takich miejsc dla dzieci, przedszkoli, żłobków przy firmach, na ile to jest duży koszt dla firmy? To jedno pytanie. I drugie, czy firmy będące w jakimś skupieniu, na jakiejś małej przestrzeni, jest tych firm kilka, czy nie mogłyby się zgadać i wspólnie takie przedszkola organizować? Bo to nie tylko dla kobiet, powiedzmy sobie dzisiaj. Teraz też Komisja Europejska myśli nad przepisami, które by zwiększyły ilość czasu wolnego dla rodziców w ogóle, którzy mieliby poświęcić na wychowywanie dzieci.
Samorządy do tego zaprosić, władze krajowe też, żeby to uregulować prawnie, natomiast zaprosić do tego procesu pracodawców. Oni chętnie się w to włączą, bo zrzucenie to na pracodawców, żeby tworzyli sobie to różnie to może bywać w różnych okresach, w różnych miejscowościach. Infrastruktura może na to nie pozwala i wtedy wsparcie państwa, wsparcie samorządów tu by było wskazane.
Tak? My już mieliśmy kiedyś takie rozwiązanie, że każda firma miała swoje przedszkole i coś tam jeszcze, i szkołę przyzakładową. Jestem przeciwnikiem tego typu rozwiązań, natomiast tutaj jak mówimy właśnie o samorządzie, o planowaniu przestrzennym, jeżeli w danej przestrzeni organizuje się ileś firm, to w tym miejscu przedszkole jest idealne. I to znowu, tak jak mówimy, nie możemy tego zawężać do kobiet, bo ja wychowywałem z żoną dwóch synów i w dwóch przedszkolach, jak gdyby miałem dzieci. I powiem szczerze, że połowa osób odprowadzających, dzieci odbierających, to byli mężczyźni, w związku z tym to jest jak gdyby zamienne. To nie możemy traktować tego w ten sposób, że to kobieta czy mężczyzna. Oczywiście to sprzyja jak gdyby zatrudnianiu kobiet i jak gdyby komforcie, który mają, ale to można zorganizować właśnie w taki sposób, że te firmy będą współpracowały ze sobą. Myślę, że taki przykład to jest Olivia Business Center, na przykład tutaj już na miejscu, gdzie są przedszkola i właśnie to nie jest tak, że należą do którejś firmy, tylko tam są dzieci z różnych tych firm.
No właśnie, no właśnie, o to mi chodziło.
Mam już dobre przykłady, myślę, to należy powiedzieć. Ja jak organizowałem Centrum Usług Wspólnych w Krakowie i tam zatrudniliśmy 500 osób, to też było tak, że na przedszkole nie było nasze, ale nasza inicjatywa, żeby to przedszkole tam było. I się okazało, że ni stąd, ni zowąd 7 innych firm od razu powiedziało, okej, my możemy się dołożyć finansowo, możemy pomóc organizacyjnie, pomożemy w znalezieniu lokalu i wszyscy byli z tego zadowoleni. W związku z tym znowu pokazujemy, że współpraca daje więcej niż jakieś takie samodzielne rozwiązywanie tematów.
No i lepsze efekty się osiąga, bo wiadomo, że wtedy te środki są lepiej spożytkowane. Jak ktoś ma pojedynczo wydać, to patrzy też na koszty i zaczyna kalkulować.
A one są mniejsze, tak, jeżeli się wydaje wspólnie.
Tak, ale potem może służyć okresowo komuś, a w przyszłości następnym, nie, firmom.
Zmieniamy temat. Rząd chce zmniejszyć możliwość sprzedaży produktów pod marką własną sieci. To uderzenie w polskich dostawców i najuboższych konsumentów, alarmuje Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, zrzeszająca największe sieci super i hipermarketów. Z kolei Polska Izba Handlu przekonuje, że właściwie już są odpowiednie przepisy, tylko nie są egzekwowane, są martwe, czytamy w Business Insider. Nowy pomysł ma na celu obniżenie możliwości sprzedaży przez sieci wielkopowierzchniowe ich własnych produktów pod ich własną marką. Dziś takie własne marki sieci utrudniają osiągnięcie przyzwoitej marży przez polskich producentów żywności, którzy chcieliby sprzedawać ją właśnie pod własną marką i w jakimś sensie też promować się. Jakie mogą być skutki tej propozycji, albo za i przeciw?
No to już kiedyś w historii mieliśmy właśnie takie centralne zarządzanie nakazowo-rozdzielcze. Czym to się skończyło, to wiedzieliśmy. Tutaj od razu mogę powiedzieć, jeżeli zaczną wprowadzać to inne kraje, a porównamy, jaki my mamy eksport żywności, no to od razu wynik jest prosty, tak? Będziemy mieli skutek tego, jak to wprowadzą inne kraje też, że będą
czyli ograniczać.
Czyli
polscy producenci stracą w tym momencie na sprzedaży za granicę.
Wtedy bardzo duży, no bo popatrzymy dzisiaj, jednym z filarów eksportu jest żywność.
Żywność, tak. No. Znaczy ja nie jestem akurat ekspertem od żywności, jeżeli chodzi o towary przemysłowe, to wiem, że bardzo często wypromowanie właściwej marki, znanej marki, rozpoznawalnej, cenionej, to jest długi proces i dużo kosztuje.
I kosztowny.
I bardzo kosztowny. I często dla wielu producentów, którzy nie są w stanie tego wypromować, to właśnie współpraca czy z dyskontami, czy z sieciami handlowymi jest idealnym rozwiązaniem, aby dobrze funkcjonować i jak gdyby rozpędzić ten swój biznes do takiego momentu, kiedy będą mogli korzystać już powiedzmy z tych handicapów własnej marki. Z tym tutaj też trochę się boję, że tego typu regulacje za ostre mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc. A poza tym to, co mówi właśnie Izba Handlu, że w 93 roku już taka ustawa była, czy to nie jest problem nowy, to jest problem sprzed 26 lat, który był widziany i tam wprowadzenie kilku poprawek i jak gdyby sprecyzowanie pewnych rzeczy mogłoby to załatwić, jak gdyby to, co o czym w tej chwili mówimy.
Odpowiedzią na to były też tworzenie grup producenckich. Nie? To jest kwestia ludzi, producentów, żeby się zrzeszyli razem i może występowali też jako dostawcy.
A jak to wygląda właśnie u nas na naszym rynku? To tworzenie grup producenckich, czy to jest nasza pięta achillesowa?
Chyba tak. To ciągle ten kargul gdzieś tam siedzi w głowie, tak, to moja miedza, koniec.
Nie? No przed chwilą mówiliśmy o tych przedszkolach, czy firma swoje przedszkole, czy kilka firm razem.
To jest bardzo, bardzo podobne. To jest proces, my musimy się tego uczyć, żeby wspólnie pracować dla wspólnych celów, prawda?
A tutaj myślę właśnie, szczególnie właśnie w tym sektorze spożywczym, to warto, żeby zaangażowali się eksperci, którzy by robili coś, nie chcę powiedzieć szkoleń, tak, ale powiedzmy dodali tej takiej wiedzy ekonomicznej, co można uzyskać dzięki powołaniu takiej grupy. Bo to to się wydaje na dzień dzisiejszy brak takiego zaufania, że okej, jak my robimy grupę, to na pewno ten mój przedtem konkurent, a teraz partner.
Brak zaufania.
Brak zaufania. I jak gdyby tutaj brakuje tego elementu.
Tutaj jeszcze jak wejdziemy tak głębiej w biznes, to potem jest problem kosztów. Dzisiaj produkty przetworzone, utrzymanie systemów jakości, to są potworne koszty. Jak ktoś będzie mały, to nie będzie w stanie tego udźwignąć.
Poza tym też zwrócono uwagę, jedni z ekspertów zwrócili uwagę na to, że jeśli znikną te marki własne sieci, pod którymi właściwie kryją się też polscy producenci, wielu z nich, różnych, właśnie tych małych także, to będzie wewnętrzna konkurencja, silna walka o miejsce na półce i w tym momencie nasi producenci będą między sobą konkurowali, co też no,
to za darmo nie będzie, to będzie kosztować.
Czyli może to, być
za to
kłopotliwe.
Zapłaci klient potem na końcu też, tak? Bo to będą ceny pójdą w górę, bo oczywiście będzie. Bo tu jest jakiś problem.
Jak można byłoby producentom naszym w inny sposób pomóc? Bo jeśli nie potrafią się zrzeszać, może potrzebują jakiejś podpowiedzi, no, z czegoś innego, żeby jednak było więcej tych towarów na półkach. Może, no takiego, czy z promocją ich marek własnych, bo też szkoda, jemy, często spożywamy dobrej jakości produkty, ale nie wiemy, kto jest producentem.
Było kilka programów, między innymi program Teraz Polska. Ja z tego programu też korzystałem i w tamtym czasie, to było około 20 czy tam powiedzmy kilkunastu lat temu, on działał bardzo dobrze, że jeżeli na towarze pojawiał się znak Teraz Polska, to było dokładnie to, co nam w tej chwili chodzi. Produkt polski, wiadomo, bo jest oznakowany. Do tego było właśnie wsparcie marketingowe, że ta marka była promowana w różnych folderach, informatorach, informacjach dla sieci handlowych. Taki produkt był promowany i ci klienci sami się jak gdyby zgłaszali. W związku z tym myślę, że tutaj jak mówimy, ja jestem bardziej właśnie za stworzeniem takiego programu promującego dane marki polskie, niż za tym, żeby administracyjnie nakazywać albo liczyć procenty, bo to zawsze będzie się
czyli
łączyło.
Czyli zwracamy uwagę na to, że jakość, na to, że pieniądze do polskich pracowników, do polskich rolników, do polskich producentów idą wtedy, kiedy kupujemy polskie marki. Polska jest,
tak,
marka jest dobra.
Ekonomia w szkołach, tak? Na czym polega,
to ma być,
skąd się
buduje budżet? To ma być nasz wolny wybór, że tego chcemy, a nie przymus administracyjny. I to wtedy będzie działał. I to będzie działał nie tylko w danym momencie, ale będzie działał cały czas.
Bo tak i tak będzie decydował konsument. Nie? Czy, no bo jeżeli nawet ograniczymy te marki własne, no to pytanie, wchodzimy już w takie szczegóły. Jak ograniczyć? 30% to co, kolejka się będzie ustawić, jak zabraknie tego produktu, tak? Bo akurat dobry jest.
A z drugiej strony też polscy konsumenci potrafią być lokalnymi patriotami właśnie. Była swego czasu moda na aplikacje w smartfonach, gdzie się szło do sklepu i po kodzie paskowym się sprawdzało, ile polskości jest w danym produkcie, czy rzeczywiście jest on produkowany w Polsce, czy podatki są płacone w Polsce i tak dalej.
No to takim przykładem może być ostatnio będąc na wyspach w Walii, tam mamy zakład w Swansea. Odwiedziłem sklep Tesco, który sieć ma duże problemy, próbuje szukać różnych rozwiązań. I między innymi też nawiązują tam współpracę z lokalnymi rolnikami, pokazując, że ta sieć działa na rzecz społeczności danych. To też jest jeden z elementów.
Ale to musi być wtedy wybór sieci już.
Ale sieć
i
na przykład
decyzja.
Promuje, pani powiem, że konsumentom daje aplikacje takie, że pani w lodówce sobie montuje kamerę, idzie do sklepu, dostaje pani tablet.
Lodówka
i
informuje,
na tablecie pani widzi, co pani ma w lodówce. Nie potrzebuje pani zrobić sobie spisu. Nie? Też jeden z elementów. Ale to są te dzisiejsze nowoczesne formy.
Ja wiem. Ja będę bronił polskiego patriotyzmu. I tu uważam, że co sobie byśmy nie powiedzieli, to ten okres zachwytu tym, że coś jest zachodnie, ładnie opakowane, po prostu minął.
Minął.
Dzisiaj mówimy,
i doceniamy nasze
mięso
produkty.
Jest lepsze, nasze wędliny są lepsze, warzywa są mniej nasycone pewnymi rzeczami niż powiedzmy inne, które mamy. I tutaj pod tym względem jest dobrze, ale mówię, jeszcze brakuje cały czas, ja już kiedyś mówiłem o tym, że my mamy mało rozbudowany marketing. Na Zachodzie ktoś się wymyśli, to od razu jest taka burza marketingowa, a u nas ten marketing to jest ciągle gdzieś tam w którejś kolejności dopiero, okej, zróbmy to, jakość, certyfikaty, dobre kontrakty na końcu. Dobrze, dodajmy do tego trochę marketingu, gdzie powinno się działać właśnie odwrotnie. Przecież to jest rozwiązanie na ten temat.
Jeszcze taki temat pokrewny. Unia Europejska chce skończyć z podwójną jakością żywności i produktów w krajach członkowskich. Przypomnę takie przykłady. Szkodliwy olej palmowy zamiast masła trafia do produktów właśnie w krajach unijnych Europy Środkowo-Wschodniej. Więcej cukru, mniejsza ilość produktów w takim samym opakowaniu. To tylko niektóre przykłady tych podwójnych standardów. Unia chciałaby wszystkie sprawy przegłosować jeszcze w tej kadencji Europarlamentu. No a potem, jak już prawo będzie przegłosowane, będą musiały klepnąć to wszystkie kraje członkowskie. No i jaka jest szansa panów zdaniem, że skończymy z podwójnymi standardami w unijnej żywności, biorąc pod uwagę lobby w krajach Europy Zachodniej, któremu to się nie podoba?
No ale wreszcie jest ta inicjatywa i mówię, kiedyś walczyłem o to, żeby zrezygnować z plastiku, a zastąpić opakowania na przykład na papierowe, które są do przetwarzania powtórnego i niezanieczyszczania środowiska. I tak samo tutaj, jak od czasu do czasu zdarza mi się albo poczytać, albo będzie jakieś programy, co my jemy, to jestem przerażony. Że właściwie w maśle nie ma masła, tak, w mleku nie ma mleka, a w czymś jeszcze innym. I tutaj właśnie uważam, że siła Unii Europejskiej w tym obszarze mogłaby być ogromna. Jeżeli państwa już zrozumiały na tyle, także ja stawiam 50-50, tak? Ale uważam, że z punktu naszego zdrowia, z punktu przyszłości naszych dzieci, to jest bardzo istotny temat na dzień dzisiejszy, bo mamy tak dużo chemii, tak dużo związków, które nam szkodzą, że sobie dzisiaj może z tego nie zdajemy sprawy, ale za kilkanaście lat to może być tragedia dla całych społeczeństw europejskich.
Tak, tutaj te narzędzia mogą pomóc, ale tu wracamy do przyczyny, a skutki, tak? Co z tego, że będziemy mieli na lepsze prawo, jeżeli nie będzie narzędzi wykonawczych, bo Niemcy mają bardzo silną organizację konsumencką, gdzie robią badania, sprawdzają produkty. No, u nas tego nie ma. Także dopiero coś jak wybuchnie, to my próbujemy się nad tym pochylić. To powinniśmy systemowo wprowadzić właśnie kontrolę, czyli silną organizację konsumencką niezależną, która bada, sprawdza produkty, czy one są zgodne z tymi zarządzeniami. Tutaj jest to oczywiście, jakieś przepisy są potrzebne, one będą pomocne po to, żeby właśnie się poruszać po tym rynku odpowiednio.
Ale powinna być tak zwana bardzo krótka, czarna lista, czego nie wolno do żywności wprowadzać.
Tak, tak. I wtedy i kontrolować, egzekwować to, ale egzekwować.
Ale ta konsumencka instytucja, organizacja, ona powinna być unijna. Tak, żeby móc porównywać, mieć pogląd
mamy
na te wszystkie
rynek,
produkty.
Mamy otwarty rynek, w związku z tym, żeby nie było tak, że my będziemy święci od papieża i będziemy mieli wszystko elegancko i zgodnie z tymi przepisami, a będzie do nas napływała żywność, czy produkty, które są w ramach tego otwartego rynku dostępne. Także to tak, powinno być. To już, tutaj właśnie ja widzę dużą rolę Unii Europejskiej.
To już pani powiem, no istnieje taki system wczesnego ostrzegania, RAS się nazywa, i pani może wejść na stronę internetową, tylko to nie jest popularyzowane. Tam można zobaczyć, które produkty w Unii Europejskiej wystarczy w jednym kraju, że jest zagrożenie tą żywnością, ono jest od razu wpisywane na tą listę. Każdy członek Unii Europejskiej może sobie zobaczyć. Obojętnie, gdzie on jest.
Pod warunkiem jeszcze, że zna języki.
Są w różnych językach.
Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Jerzy Iżabek, były prezes ROL Ryszy, Marek Krzykowski, menadżer AK Construction i wykładowca SGH. Audycję realizował Andrzej Duba, sprowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy. Dziękujemy i życzymy paniom codzienności święta.
Wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy.